Tu Radio Gdańsk, a my łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Warszawie, gdzie jest nasz gość Mariusz Duda, Riverside. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tydzień temu się nie udało. Cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj, ale się nie udało, ponieważ zainteresowanie waszym spotkaniem w Empiku było tak ogromne, było tak wiele osób, że nawet nasi słuchacze pisali SMS-y do studia, że było po prostu świetnie się z wami spotkać. I tak myślę, że te wszystkie spotkania empikowskie chyba tak wyglądały, że rzesza fanów spragniona spotkania z wami.
Znaczy, ja generalnie uważam, że tego typu forma kontaktu ze słuchaczami jest w dzisiejszych czasach jedną z najlepszych i zespoły powinny wychodzić naprzeciw. Bardzo chcieliśmy przede wszystkim dać szansę, większą szansę tym, którzy chcą nasze autografy, którzy chcą z nami chwilę porozmawiać. Kiedy organizujemy takie spotkania podczas trasy, to z reguły jest to na wariata, na szybko, pół godziny, ciach, ciach. I nie wszyscy mają szansę. A tutaj nie dość, że mogliśmy sobie dłużej porozmawiać z naszymi fanami i osobami, które były zainteresowane całym tym wydarzeniem, to jeszcze mogliśmy zagrać koncert, mini koncert akustyczny, a to też była taka nowość dla nas, więc no, cieszę się bardzo, że się to udało.
Słuchacze wysyłali również SMS-y do studia ze zdjęciami, płyt z autografami, to też jest bardzo ważne. Mariusz, dla ciebie ten ostatni rok był bardzo pracowity, bo przedwczoraj minął rok od pojawienia się płyty Fractured, Lunatic Soul. Potem pojawiła się kolejna płyta, czyli Under the Fragmented Sky, również Lunatic Soul, a 28 września do sklepów trafił nowy album zespołu Riverside. I tak myślę o tym, że ten natłok pracy ci bardzo pomaga, bo pozwala ci to wypuszczać bardzo równe, bardzo dobre płyty. Pomaga?
Ostatni rok był dosyć ciężki, przyznaję, ale też bardzo przyjemny, bo wena mnie nie opuszczała. Czułem to, że udaje mi się tworzyć coś, co jest dobre, albo przynajmniej przyzwoite, ale nie wiem, czy nie powinienem po trasie zrobić sobie chwilki przerwy od tak po prostu na regenerację. Ale rzeczywiście coś w tym jest, kiedy te tematy tyczyły się takiego, a nie innego wydarzenia, gdzieś tam zmuszały mnie, bym bardziej intensywnie niż zwykle pracował. Spodobało mi się to, nie ukrywam, ale wydawanie płyty raz na 4 miesiące. To jest już chyba lekki, że tak powiem, no nie chcę używać tu kolokwialnych słów żadnych, ale no to już jest trochę dużo, o tak.
Ale chyba dobrze wpływa to na twoją twórczość, bo myślę sobie, że ta płyta najnowsza, Riverside, no nie dość, że jest taką kontynuacją. Jednak ja będę traktował i Riverside, i Lunatic Soul jako łączność pewną tekstową, bo od pewnego momentu podobne tematy poruszasz i o ile na płycie Under the Fragmented Sky na końcu pojawia się utwór Untamed, gdzie jest pozytywny przekaz, tak i tutaj, na tej płycie, na Wasteland, mimo że cały album opowiada jednak historię człowieka dość mocno doświadczonego przez życie, ale jednak człowieka, który poszukuje. Człowieka, który nie daje się tym przeciwnościom.
W Riverside już od płyty Shrine of New Generation Slaves zawsze zostawiam na końcu jakieś takie pozytywne wydźwięki, bo płyta Song skończy się utworem Coda, a płyta Love, Fear and the Time Machine kończy się utworem Found. No i tutaj jest The Night Before, jest to kompozycja Michała, ale tak czy siak jest to pewna forma takiego mojego indywidualnego podejścia. No zresztą tekst jest mój, więc tu się wszystko zgadza, żeby zostawiać sobie to światełko w tunelu i nie pogrążać się totalnie w mroku, mimo mroku dookoła albo ciężaru. Więc w Riverside jest jakby kontynuacja tego tematu cały czas. Zresztą w tej dekadzie Riverside chyba nagrywa takie płyty, mimo że czasami mroczne, melancholijno-piosenkowe, ale gdzieś tam z tym smutnym wydźwiękiem, to jednak na końcu zawsze jest ten aspekt taki pozytywny. Ja się trochę zmieniłem, bo rok temu, znaczy 10 lat temu, pisałem głównie takie rzeczy w stylu jesteśmy w świecie, w którym jest bardzo ciężko i w którym mamy przerąbane. Natomiast od pewnego czasu, zacząłem od 5 lat, 6, zacząłem pisać w takiej formie, że mimo że jest źle, to jednak nie należy się poddawać. Jedynym wyjątkiem była płyta Walking on the Flashlight Beam, Lunatic Soul, ale to już wynikało to z konwencji. No, tam bohater musiał zginąć. Więc tak.
Na tej nowej płycie mam też takie poczucie, że ty nie podążasz sam. To znaczy, że jest ktoś bliski przy tobie, kto cię też pewnym sensie ratuje, kto pomaga ci przetrwać te najcięższe chwile. Ja oczywiście nie pytam o twoje życie prywatne, ale chodzi mi o to, że taka konstrukcja się pojawia w tych twoich tekstach, że warto trwać, warto iść do przodu, bo ktoś czeka, bo ktoś jest.
No zawsze ktoś będzie, tak mi się wydaje. Nie ma aż tak tutaj takiej totalnej beznadziei. Ja wiem, że dla niektórych może to się wszystko wydawać banalne. My sobie tak rozmawiamy o takich uniwersalnych prawdach, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że Riverside i ta moja twórczość, w którą się bawię, to nie chodzi o to, żeby robić z tego nie wiadomo co, jakieś wielkie, napompowane wydarzenie. Ale płyta Wasteland, dla przykładu, to nie jest tylko historia zainspirowana, nie wiem, książką Droga czy grą Fallout. To jest przede wszystkim historia o przetrwaniu i te wszystkie inspiracje, o których ja wspominam, to jest coś w formie takiego kolorowego papieru, którym się owija prezent, żeby komuś dać, ale ta istota, największa esencja jest z reguły ukryta wewnątrz i to są głównie własne przeżycia, własne inspiracje. Ja od pewnego czasu najzwyczajniej w świecie piszę sobie historię swojego życia. Tak? Pisarze inspirują się jakimiś wydarzeniami ze swojego życia i piszą potem o tym książkę, że nie mogą napisać książki, na przykład. Czytałem parę takich książek, które się zaczynały od tego, że wciąż kryzys twórczy, nie wiem, co napisać. A ja piszę o tym, że jak się wyrwać z jakichś takich własnych demonicznych myśli gdzieś tam, które się pojawiają w mojej głowie, jakichś głosów, które gdzieś coś nawołują do czegoś i próbuję najzwyczajniej w świecie przetrwać. I Wasteland jest najzwyczajniej w świecie płytą o przetrwaniu.
Tak, bo też jak się słucha od początku do końca, a jak pamiętasz pewnie, bo rozmawialiśmy przy różnych okazjach o twoich płytach, to ja też wczoraj i przedwczoraj jeszcze z książeczką czytając teksty i to jest fajne, bo cała płyta może być utrzymywana, czy też oczywiście taki jest wydźwięk nie najbardziej pozytywny, a na końcu się okazuje, że tych dwoje już wcześniej zostało uratowanych, można powiedzieć, prawda, bo się gdzieś tam schowało. Mnie właściwie od dawna zastanawia, na ile te teksty, które ty tworzysz, są dla ciebie takim antycznym katarzis. Czy ty dzisiaj, napisawszy płytę Wasteland, czujesz się lżej, czujesz się lepiej?
Oj tak, bardzo. Ja chyba doszedłem do momentu, gdzie zakończyła się pewna droga ostatnich właściwie 2, albo nawet 3, albo nawet 4 lat, jakie się ze mną działy, bo całe jakieś takie moje traumatyczne, niefajne rzeczy zaczęły się w 2014, kiedy umarł mój bardzo bliski przyjaciel Grzegorz Kokocha, dla którego napisałem utwór Towards the Blue Horizon. Żeby była jasność, to nie jest piosenka napisana dla Piotrka Grudzińskiego, bo Piotrek grał z nami ten utwór na miłość boską. Natomiast tak się jakoś stało, że ten tekst pasował, więc potem Piotr w pewien sposób otrzymał ten utwór dla siebie. Natomiast Wasteland jest finałem. To już jest generalnie płyta nastawiona na przyszłość. Ona opowiada historię o tych, którzy przetrwali. W jakiejkolwiek formie wyglądamy, fajnie czy nie fajnie, to jednak istniejemy jako zespół i na tych stołecznych pustkowiach będziemy teraz dalej próbowali budować jakieś osady.
Tytuł Wasteland można kojarzyć, można tłumaczyć na różne sposoby, choćby słowo nieużytek się tutaj pojawia. I myślę sobie, że na tym nieużytku zawsze może coś wyrosnąć, że idzie nowe. Powiedziałeś już dzisiaj, że jest to zamknięcie pewnego etapu. A czy już wiesz, jakie jest to nowe otwarcie?
No mam plany, nie ukrywam. Pierwszy z tych planów to resetowanie się delikatne i odpoczywanie po tym maratonie trzypłytowym. Ale nie wiem, czy w tej chwili siebie nie oszukuję i czy po trasie znowu nie zacznę tworzyć kolejnej płyty. Natomiast nie chciałbym, żeby gdzieś tam się to przerodziło w jakąś tam, no, jakiś serial, prawda? Tasiemiec tak zwany. Chociaż z drugiej strony chyba wyznaję zasadę, którą kiedyś powiedział Woody Allen, bo jak Woody Allena zapytali się, dlaczego robi tyle filmów, to on odpowiedział, że Ingmar Bergman jest moim mistrzem i on szedł w jakość, a ja idę w ilość. Tak więc prawdopodobnie ja też idę w ilość, żeby jakoś sobie odbić różne dziwne rzeczy. Z przeszłości. Myślę o płycie wydanej pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nie ukrywam, coraz bardziej. I to nie dlatego, że chcę robić sobie konkurencję w stosunku do Riverside czy w stosunku do Lunatic Soul, ale mam bardzo dużo piosenek, które ani do Riverside, ani do Lunatic Soul nie pasują, albo przynajmniej tak mi się wydaje. Więc chciałbym je w jakiejś takiej krótkiej formie, czy może krótkiej, w jakiejś takiej formie kiedyś zaprezentować na jednym albumie, żeby nie było tam wątków orientalno-deadcandensowych, ani też, żeby nie było jakichś progresywnych 12-minutowych wycieczek. Więc to jest taki pomysł. Oczywiście myślę o kolejnym albumie Riverside i tutaj zapewne wiele osób zastanawia się, czy dołączy do nas na stałe gitarzysta. Żeby była jasność, nie wiemy tego. Myślę, że to jest dosyć istotna też kwestia, jeżeli chodzi o nas. A mianowicie zespół Riverside stał się trio na płycie Wasteland, ponieważ jest to płyta o przetrwaniu i chcieliśmy być bardziej przekonujący, my jako trio. Ta płyta powinna być rozliczeniem naszym z tym, co się stało, a nie z zaproszeniem kogoś na stałe do składu. Czy ten moment nastąpi już teraz, że ktoś powinien do nas dołączyć, tego nie wiem. Wiem, że do momentu, kiedy będziemy mieli pomysły i na te nasze kolejne wydawnictwa, to z pewnością będziemy z tego korzystali. Tutaj umówmy się, że Riverside nigdy nie był boysbandem dla muzyków. To jest coś takiego, że niektórzy muzycy, nie wiem, gitarzyści jacyś, mają swojego ulubionego gitarzystę, basiści swojego ulubionego basistę, perkusiści swojego perkusistę, i zespoły progresywne, prawda, miały zawsze coś takiego, że muzycy wzorowali się na, nie wiem, Dream Theater albo kimś takim. Natomiast tutaj pewni gitarzyści, którzy mają swoją przygodę, stracili swojego idola. Natomiast my chcemy przede wszystkim wyraźnie podkreślić, że Riverside to muzyka. Mhm. To nie są poszczególne instrumenty, ale to jest muzyka w całości, więc to jest dla nas o wiele ważniejsze niż fakt, że czy mamy posiadać naszego, nie wiem, gitarzystę w składzie, czy nie. To jest jeden z tych takich przykładów, nad którym się zastanawiamy, ale najważniejsze będzie dla nas zbudowanie kolejnej historii.
Tak, najważniejsza jest muzyka i znowu się odwołam do tego, co działo się w ostatnich 12 miesiącach u ciebie. Też w kontekście jeszcze Lunatic Soul. Wydaje mi się, że na nowej płycie Riverside jeszcze bardziej bawisz się swoim głosem. Bardzo jest dużo niskich partii. W ogóle te emocje w twoim głosie są takie, no, ja nie mówię, że niespotykane, bo one się pojawiały na poprzednich płytach, ale czy tutaj myślałeś jeszcze bardziej o swoim głosie, jako na przykład o instrumencie po prostu?
No właśnie chyba nie jako o instrumencie, ponieważ o instrumencie to ja myślałem od samego początku, stąd różne melizmaty, zaśpiewy, wykorzystywania tego głosu w przedziwny sposób, czy to na pierwszych płytach Riverside, czy też w pierwszych płytach Lunatic Soul. Zresztą chyba takie dziwne eksperymenty głosowe to zarezerwowałem sobie do Lunatic Soul. Natomiast w Riverside teraz na tej płycie myślę, że chciałem najzwyczajniej w świecie zaśpiewać takim już osadzonym, dojrzałym głosem, bo ja się zmieniam, ja dojrzewam i zauważyłem, że po tak zwanej 40 zupełnie inaczej mi się myśli, a więc też zupełnie inaczej mi się śpiewa. Chyba brakowało mi jakiegoś takiego podkreślenia w tej nowej mojej muzycznej stylistyce, co jest już moje, co jest moje takie w pełni. I chyba coś takiego znalazłem sobie na Wasteland. Myślę, że częściej będę śpiewał niższym głosem, bo najzwyczajniej w świecie czuję się w tych rejestrach dobrze.
Jeszcze o emocje cię zapytam na tej płycie, bo mamy tutaj utwór singlowy, Lament, który, no, trudno mi nawet słowo znaleźć, szukałem. No, przychodzi do głowy mi słowo monumentalna kompozycja, taka pomnikowa. Zawsze Riverside i zawsze twoja twórczość jako kompozytora, niezależnie dla kogo komponowałeś, czy na płyty Lunatic Soul, czy Riverside, to zawsze była gra emocjami. Nie masz takiego poczucia, że tych emocji, również skrajnych, jest tutaj jakby najwięcej?
Jak już nagraliśmy demo, to każdy z nas dał sobie sprawę, że coś nam wyszło takiego bardzo mocno emocjonalnego, jakiego dawno nie mieliśmy. Wiem, że parę osób nie jest w stanie słuchać tej płyty, bo za bardzo dotyka, za bardzo gdzieś tam wchodzi pod skórę. To jest ten rodzaj emocji, do którego zawsze zmierzałem, przyznaję się szczerze. Jak gdzieś jestem zawieszony pomiędzy ciężkim graniem, metalowym graniem, a takim graniem elektroniczno-ambientowym. Może wzięło się to stąd, że w dzieciństwie słuchałem na przemian Def, Obituary, Batory i potem Vangelisa i Żara i Mike Oldfielda. I to jest ta rozpiętość taka stylistyczna, która muzycznie mnie kręci mocno i tu poszukuje. Ale z drugiej strony gdzieś był zawsze u mnie istotny aspekt emocjonalny. I te emocje u mnie są też rozpięte pomiędzy jakimiś takimi pogmatwanymi rzeczami, które sprawiały mi radość, a zwykłą, prostą piosenką na trzech akordach, która ma po prostu świetną melodię. Ale też jednocześnie nie jest banalna i ma coś głębokiego w sobie. I oczywiście im jestem starszy, tym bardziej zmierzam w stronę tej melodyki. Już nie kręcą mi jakieś wygibasy, chociaż w Riverside staram się zachowywać równowagę pomiędzy melancholią i takim delikatnym podejściem, a tymi takimi jakimiś mocniejszymi akcentami. I tutaj dążę do tego, poszukuję rzeczywiście tej swojej idealnej piosenki. To jest mój cel. Więc myślę, że też z biegiem lat się osadza we mnie i głos, i podejście. I to jest chyba taki mój święty graal. To jest to, do czego zmierzam, żeby kiedyś nagrać płytę ze zwyczajnymi piosenkami, które zostaną do końca życia, tak? Więc i które będą miały w sobie coś więcej niż tylko zwrotkę, refren, bo to jest niezwykle istotne. Na Wasteland te emocje rzeczywiście się skłębiły i nawet jeżeli są bardzo proste utwory, takie jak River Down Below czy Guardian Angel, to gdzieś chyba udało mi się też osiągnąć taki właśnie efekt tego, że w końcu to wchodzi pod skórę i w końcu to łapie za gardło. Więc ja zresztą chyba, tak kończąc, moim celem generalnie w przetworzeniu muzyki jest i największym komplementem, jeżeli ktoś będzie miał przysłowiowe ciarki albo gęsią skórkę, albo się rozpłacze. To jest mój jakby cel.
Łapię, a do tego stopnia łapię za serce czy chwyta za gardło, że ja tutaj, słuchając tej płyty, słyszę muzykę filmową momentami. Znaczy taką, która mogłaby spokojnie nadawać się jako ścieżka dźwiękowa do jakiegoś obrazu. Nie myślałeś o tym, żeby kiedyś tworzyć dźwięki pod obraz?
Z jednej strony byłoby to fascynujące, nie ukrywam. Z drugiej w pewnym sensie ograniczające mnie, bo musiałbym się dostosowywać do jakichś ujęć i kadrów. Nie proponował mi tego nikt jeszcze. Podejrzewam, że gdybym zatrudnił jakąś agencję, to znaleźliby dla mnie gdzieś tam jakieś miejsca w serialach czy w filmach. Może trzeba będzie to kiedyś zrobić, bo że tak powiem, jest tak duża i silna konkurencja, że nikt się do mnie nie zgłosi specjalnie. Dzień dobry, panie Mariuszu, proszę, może pan muzykę do filmu zrobi. To tak nie działa. Natomiast ten filmowy wydźwięk to jest to, co wspomniałem wcześniej, te moje inspiracje muzyką elektroniczną, muzyką instrumentalną. Zresztą Eye of the Soundscape to była właśnie taka płyta poniekąd z takim hołdem dla tych moich dawnych czasów. Cieszę się, że Piotrek Grudziński i Michał Łapaj również podzielili te moje fascynacje taką muzyką, więc mogliśmy sobie tutaj razem taki eksperyment zrobić. Bo mówmy się, Eye of the Soundscape to nie była siódma płyta Riverside. Wasteland jest siódmą płytą Riverside, taką w kolejności takich albumów podstawowych. No a z tym filmem to zobaczymy. Może kiedyś. Na razie Riverside było w reklamie jednego z filmów, więc to już jest coś.
Życzę tego, abyś komponował do filmu. Na pewno byłaby to dla ciebie niesamowita przygoda i to byłby kolejny rozdział, ale wierzę, że to jeszcze wszystko przed tobą. Trasa koncertowa nam się zbliża. Już w ten piątek w B90. Nie ma biletów już od kilku dni. Świetnie. No ale na przykład do Torunia, bardzo blisko. Z Gdańska można się wybrać, bo wejściówki jeszcze są, prawda?
Do Torunia są wejściówki, jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy też wszystkich do pozostałych miast, w których jeszcze można kupić bilety. Do Warszawy, do Krakowa, więc myślę, że generalnie bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie trasą, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo udana trasa i zagramy na niej te utwory, które wiele osób bardzo chciało usłyszeć już od dawna, więc tym bardziej zapraszam.
A coś więcej powiesz, bo właśnie też taki wpis chyba czytałem na profilu facebookowym u was, że to będą kompozycje, których dawno nie było, że one się pojawią przy okazji właśnie promocji Wasteland. Rozumiem, że cała płyta będzie zaprezentowana na żywo i potem jeszcze coś. Tak to wygląda?
To znaczy, to nie będzie tak, że zaprezentujemy całą płytę od początku do końca, bo wiemy, że to jest tak, jeśli ktoś nie lubi tej płyty albo nie jest do niej przekonany, to nie chciałbym, żeby miał takie wrażenie, że o Jezu, dobra, przyjdę za 50 minut. Nie, to jest tak, że będą przedzielone utwory z nowej płyty ze starymi utworami. No wrócimy nawet do Out of Myself, tak więc bardzo serdecznie zapraszamy na występy.
Też czytam twoje wpisy różne i rozmawiam z tobą i wiem, że cię to, znaczy to jest oczywiste, że to zainteresowanie cię cieszy, ale mam też takie wrażenie czasem, że niezmiennie cię to fascynuje i dziwi, że ludzie cały czas są z wami.
Ja jestem trochę zaskoczony, powiem szczerze, tymi naszymi spotkaniami w Empiku, bo przez cały czas wydawało mi się, że mamy publiczność, która jest wiekowa. że skoro gramy taki, a nie inny rodzaj muzyki, to najmłodsi fani będą przynajmniej w naszym wieku, a tam nie, a właśnie jest bardzo dużo młodych, coraz, mam wrażenie, że coraz młodszych zresztą fanów, zresztą podczas tych spotkań, na których mieliśmy przyjemność być i grać, przyszło bardzo dużo rodziców z dziećmi. Z takich małych dzieciaczków. Aha. No i to było słodkie. I rzeczywiście coś w tym jest fajnego, że ja chyba nie do końca zdaję sobie sprawę, że młodzież to nie tylko rap, że to nie tylko gry wideo, ale również muzyka, taka jaką my tutaj preferujemy. Jest to miłe, nie ukrywam.
Bardzo się cieszę, że ten koncert w B90 został wyprzedany. Do zobaczenia. Ci, którzy mają bilety, będą się cieszyć, a ci, którzy nie, pewnie będą wypatrywać waszego kolejnego koncertu na Pomorzu, albo na przykład wsiądą w samochód i pojadą sobie do Torunia, co także polecamy. Dziękuję pięknie za spotkanie.
Było mi bardzo miło, dziękuję pięknie.
Mnie także. Mariusz Duda, lider zespołu Riverside, był moim i państwa gościem.